Min paristenis tonelina, czyli nie udawaj Greka, czyli trzecie zderzenie z Helladą. Przedsłowie. Nie jest to przewodnik, nie jest to poradnik, nie jest to dzieło odkrywcze. Jest to subiektywny opis wrażeń, spostrzeżeń i emocji z pierwszej naszej podróży do Grecji. Aby móc przejść do dalszych wrażeń, pokrótce wyjaśnię, dlaczego taki tytuł nadałam moim wyznaniom. Min paristanis tonelin to w tłumaczeniu na język polski powiedzenie nie udawaj Greka. Ma ono, jak większość w Grecji, korzenie w świecie antycznym i związane jest z postacią wielkiego greckiego filozofa Sokratesa, który udawał, że nie zna odpowiedzi na zadane mu pytania filozoficzne. A więc Grecy generalnie wiedzą, o co chodzi, ale udają, że nie wiedzą i w istocie wszystko jest okej. Czy tacy rzeczywiście są Grecy? Czy taka jest Grecja? Zobaczymy podczas naszej długo oczekiwanej i długiej podróży do tego trochę egzotycznego kraju, znanego głównie z historii starożytności, bo w późniejszych okresach dziejów świata słuch o Grecji właściwie ginie. Kraj ten pojawia się wprawdzie gdzieś około 1830 roku, ale widocznie jego udział w tworzeniu historii nie był już tak spektakularny, gdyż znika z naszych podręczników. Dlaczego trzecie zderzenie? To zbieraliśmy się do tej podróży zgodnie z innym powiedzeniem, do trzech razy sztuka. Dwie pierwsze próby podjęcia tego wyzwania z mniej lub bardziej obiektywnych przyczyn nie dochodziły do skutku. Nasi główni mentorzy, Spax i Rafał, niestrudzenie namawiali nas do wyjazdu, rozciągając przed naszymi oczami coraz to nowe wizje. Ich doświadczenie i sugestie towarzyszyły nam przez cały czas podróży, a coś pod nazwą miejscówki Spaxa wyznaczały jej etapy. Nocowaliśmy w malowniczych miejscach, w większości oddalonych od cywilizacji, a już po drugiej próbie osiągnięcia tegoż miejsca przemianowaliśmy je na miejscówki z dojazdem Spaxa, bowiem jego i nasze bolidy znacznie różniły się gabarytami. Rafał z kolei podrzucał cenne uwagi na różne tematy dotyczące życia codziennego i propozycje ciekawych miejsc do zwiedzenia. Do tej podróży nie byliśmy przygotowani, to znaczy nie mieliśmy z góry wyznaczonej trasy, poza ogólnym schematem, przez jakie kraje chcemy się tam dostać i że chcemy objechać Chalkidiki, Pelopones dookoła w celach zwiadowczych. Nie mieliśmy konkretnie określonych miejsc postoju ani obiektów do zwiedzania, choć było pewne, że Andrew chce zobaczyć Korynt, bo o jego córach nie wspominał, i meteory, a ja na pewno musiałam szukać śladów mojej zamierzchłej, być może bytności w Monemwasi. Reszta odbywała się w dobrze znanym i zwykle stosowanym hasłem wypraw ku przygodzie. Kończąc mój przydługi wstęp, pragnę jeszcze raz zadedykować moje wynurzenia wspomnianym tu naszym mentorom Spaxowi i Rafałowi. To dzięki Wam przeżyliśmy niesamowitą przygodę, która na długo wpisała się w naszej pamięci. Węgry. Nasza wielka grecka przygoda rozpoczęła się 23 kwietnia 2023 roku, dokładnie o godzinie 8:25. Wtedy to wyruszyliśmy w najdłuższą dotąd podróż naszego kamperowego życia. Pierwotnie plan przewidywał, że dojedziemy do Grecji przez Słowację, Węgry, Rumunię, Serbię i Macedonię z przystankiem w Karcagu. Piękny, niedzielny, wiosenny poranek podsycał nasz dobry humor, bo do tej pory wiosna oszczędzała na swoich urokach. Podróż zaczęliśmy dobrze znaną nam trasą przez Jasło, Żmigród i Dukle. Zwykle była to nasza pierwsza, otwierająca każdy sezon trasa, ale do tej pory zakręcała za Duklą do Stasiany. Tym razem pomknęliśmy prosto na przejście graniczne w Barwinku. Tuż przed jego przekroczeniem zrobiliśmy przystanek w oczekiwaniu na towarzyszy naszej podróży, Grażynę i Janusza. Wspólnie ruszyliśmy ku przygodzie. Znanymi od lat szlakami mijaliśmy Preszow i Koszyce, zmierzając ku węgierskiej puszczy. To jej południowa brama, Karcag, miała zakończyć pierwszy etap podróży. Wykosztowani na węgierską winietę pędziliśmy autostradą, która wcale nie była mniej dziurawa od pozostałych dróg. Ale nam czas zdawał się płynąć szybciej. Jeszcze przed kolacją umoczyliśmy dupki w ciepłej, brunatnej wodzie. Karcak to taka mekka kamperowców zmierzających do lub z Grecji, Turcji czy innych krajów południowych. Tu zwykle można spotkać znajomego z forum lub innych miejsc. I o tym mieście trudno znaleźć jakiekolwiek konkretne informacje dotyczące jego historii. Tereny te zamieszkały przez potomków wielkokumańskich połowców ludności pochodzenia tureckiego. Utrzymywane są tu tradycje kumańskie, takie jak tchaft, koronki klockowe, ceramika i najbardziej znany gulasz z baraniny. Samo słowo karcak oznacza sposób przyrządzania mięsa na gulasz. Potrawa ta została wpisana do rejestru niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Samo miasto zbyt ciekawie się nie przedstawia, chociaż znajduje się w nim kilka wykonanych Węgry. Nasza wielka grecka przygoda rozpoczęła się 23 kwietnia 2023 roku, dokładnie o godzinie 8:25. Wtedy to wyruszyliśmy w najdłuższą dotąd podróż naszego kamperowego życia. Pierwotny plan przewidywał, że dojedziemy do Grecji przez Słowację, Węgry, Rumunię, Serbię i Macedonię z przystankiem w Karcagu. Piękny, niedzielny, wiosenny poranek podsycał nasz dobry humor, bo do tej pory wiosna oszczędzała na swoich urokach. Podróż zaczęliśmy dobrze znaną nam trasą przez Jasłosz, Migród i Dukle. Zwykle była to nasza pierwsza, otwierająca każdy sezon trasa, ale do tej pory zakręcała za Duklą do Stasiany. Tym razem pomknęliśmy prosto na przejście graniczne w Barwinku. Tuż przed jego przekroczeniem zrobiliśmy przystanek w oczekiwaniu na towarzyszy naszej podróży Grażynę i Janusza. Wspólnie ruszyliśmy dalej ku przygodzie. Znanymi od lat szlakami mijaliśmy Preszow, Koszyce, zmierzając ku węgierskiej puszcie. To jej południowa brama, Karcak, miała zakończyć pierwszy etap. Wykosztowani na węgierską winietę pędziliśmy autostradą, która wcale nie była mniej dziurawa od pozostałych dróg, ale nam czas zdawał się płynąć szybciej. Jeszcze przed kolacją umoczyliśmy dupki w brunatnej wodzie. Karcak to taka trochę mekka kamperowców zmierzających do lub z Grecji, Turcji czy innych krajów południowych. Tu zwykle można spotkać znajomego z forum lub z innych miejsc. O tym mieście trudno znaleźć jakiekolwiek konkretne informacje dotyczące jego historii. Tereny te zamieszkały przez potomków wielkokumańskich połowców ludności pochodzenia tureckiego. Utrzymywane tu są tradycje kumańskie, takie jak haft, koronki klockowe, ceramika i najbardziej znany gulasz z baraniny. Samo słowo karcak oznacza właśnie sposób przyrządzania mięsa na gulasz. Potrawa ta została wpisana do rejestru niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Samo miasto zbyt ciekawie się nie przedstawia, chociaż znajduje się w nim kilka ciekawych obiektów, sporo rzeźb umiejscowionych w różnych miejscach miasta, w większości wykonanych przez tutejszego rzeźbiarza Sándora Györfi. Wody termalne, uzdrowiska, acakliget wpływają pozytywnie na schorzenia narządów ruchu, choroby skóry, procesy rehabilitacji chorób zwyrodnieniowych stawów i kręgosłupa. Tutejszy kamping oferuje doskonałe warunki pobytu i pełny dostęp do basenu w cenie. Atmosfera nas zachwyciła, dlatego chętnie tu wracamy. Z każdym powrotem poznajemy bliżej zakamarki miasta. Poranek kolejnego dnia pobytu przywitał nas niestety deszczykiem i niezbyt wysoką temperaturą. Podnosiliśmy ją kąpielami w basenach. Spacer do miasta specjalnie nas nie zachwycił. Od jesieni zeszłego roku niewiele się zmieniło. Znaleźliśmy lody, może to nie te słynne, ale też były dobre, tym bardziej, że sponsorowane z okazji moich niedawnych urodzin. Wieczór urozmaiciła spora butla furmintu. Po kąpiel, tuż przed zamknięciem basenu, zmógł nas wczesny sen. A może to procedury van life'u, jakże inne od dnia codziennego, w domu zaczynają się stabilizować? Wtorek i środa minęły pod znakiem Konstans. Pogoda bez zmian, czyli na przemian, chmury i deszcz. Mimo to dzień zaczęliśmy kąpielą, jeszcze przed śniadaniem i tak przez cały dzień. Posiłek, kąpiel, deszcz. Ten sam schemat, bez żadnych nowości. Rumunia. W czwartek uznaliśmy, że czas naszego resetu minął i możemy kontynuować podróż. Przekroczyliśmy granicę węgiersko-rumuńską i skierowaliśmy się na południe ku granicy z Bułgarią. Nasz pierwotny plan uległ zmianie. Pod wpływem różnych negatywnych opinii o Serbii zdecydowaliśmy się na przejazd przez Bułgarię. Czy to była dobra decyzja? Wkrótce się okaże. Dzień był wymarzony do podróży. Jasny i słoneczny, chociaż na zewnątrz temperatura była zdecydowanie nieadekwatna do widoku za oknem. Szybkie przekąski gdzieś po drodze. Rumunia jest znana z dobrych dróg z wieloma parkingami i zajazdami przydrożnymi. U kresu dnia znaleźliśmy się w pięknym krajobrazowo miejscu na styku Dunaju i kilku parków krajobrazowych wzdłuż granicy rumuńsko-serbskiej przy Żelaznych Wrotach. Przełom Dunaju, gdzie rzeka przeciska się między Karpatami a górami wschodnio-serbskimi. Okolica ta obfituje w wiele atrakcji zarówno po stronie rumuńskiej, jak i serbskiej. Podziwialiśmy spokojne wody Dunaju w promieniach późno-popołudniowego słońca. W tej niesamowitej scenerii szukaliśmy dzisiejszej miejscówki koło monastyru Wodica. Wąska i kręta droga prowadziła nas do parkingu przy monastyrze. Wokół pokryte zielenią góry. Na tarasie małej cerkwi kilka postaci bacznie obserwuje nasze poczynania zmierzające do umoszczenia sobie wygodnego miejsca na postój. Po tych rutynowych czynnościach uczyniliśmy zadość miejscowym mnichom, udając się w kierunku zabudowań z zamiarem zwiedzenia tego obiektu. W spacerze towarzyszyły nam miejscowe psy rasy ogólnej, które za cenę kanapki z pasztetem pilnowały nas całą noc. Miejsce zdaje się w odludnej okolicy znane jest podróżującym, bo nie byliśmy sami. Monastyr powstał w XIV wieku. Z biegiem lat stał się jednym z ważnych centrów religijnych i kulturowych. Podczas najazdów tureckich w XVII wieku został doszczętnie zniszczony, a pozostałości jego murów Austriacy rozebrali i zużyli do budowy magazynów i obwarowań. Pod koniec XX wieku reaktywowano monastyr, odbudowując drewnianą cerkiew z przepięknie odmalowanym wnętrzem oraz nowoczesne budynki mieszkalne. Nieopodal zachowały się jeszcze resztki ruin i maleńki cmentarzyk. Odbyłam krótką rozmowę z młodym mnichem. Zapaliliśmy tradycyjnie świeczki w intencji żywych i zmarłych. Po złożeniu zacnej ofiary mnichom, zarówno oni, jak i my, udaliśmy się na zasłużony odpoczynek. Miejsce wyjątkowo ciche i spokojne. Słychać było tylko szczekanie psów i szum potoku. Na miejscu można uzupełnić zapas wody z klasztornego źródła. Jest też gdzie zostawić kota. Bułgaria. W porannym słońcu obok tamy Żelazne Wrota podążaliśmy do przejścia granicznego z Bułgarią w Widinie. Podróż drogami Bułgarii była niesamowita, gdyż stan nawierzchni wołał o pomstę, tylko nie wiadomo do kogo. Całe nasze wyposażenie przechodziło swoisty test wytrzymałości i trwałości. Nawet piękne góry nie rekompensowały naszego rozgoryczenia. Po kilkugodzinnej podróży minęliśmy Sofię i choć dalsza droga na południe wydawała się nieco lepsza, postanowiliśmy zrobić przerwę i poszukać miejsca na nocleg. Zjechaliśmy z autostrady i skierowaliśmy się za napotkanym drogowskazem w kierunku hotelu Kralskie Sioło. Przejeżdżając przez wieś Drugan, zrobiliśmy zakupy w dość dobrze zaopatrzonym sklepiku, jedynym w okolicy, który chciał przyjąć zapłatę kartą. Dróżka, w którą skręciliśmy, zupełnie nie zapowiadała, że w tym miejscu może znajdować się jakiś hotel. Nie wiem, czy właściciele, czy personel. Ale zgodzili się, byśmy zupełnie darmo spędzili noc na parkingu przy hotelu. Wieczorem spokojnie kontemplowaliśmy przeżycia minionego dnia. Mimo wszystko piękne widoki na góry starej płaniny i Riły, na pokazujący się co jakiś czas Dunaj, który na granicy trzeba było przejechać nowym mostem. Jechaliśmy drogą międzynarodową, miejscami autostradą, ale nawierzchnia okropna, dziurawa i jakaś jakby niewypoziomowana do końca. Przejechaliśmy, zobaczyliśmy i pewnie więcej się nie odważymy. Noc okazała się trochę chłodna i poranny ciepły prysznic był błogą przyjemnością. Codzienna obsługa, jeszcze poranne zakupy w znanym sklepiku, gdzie ser chyba miejscowej produkcji pozostawił przyjemny smak, podobnie jak pieczywo. Jeszcze poszukiwania stacji benzynowej i bez żalu rozstajemy się z Bułgarią z nadzieją, że Grecja okaże się oczekiwanym rajem, choćby pogodowym, bo prognozy jak na razie raczej kiepskie, choć sama podróż przy tej temperaturze i słońcu mijała przyjemnie. Jakoś szybko i niespodziewanie przywitaliśmy Grecję. Lew i Asprowalta. Zachwyceni pierwszymi kilometrami greckiej drogi zaliczyliśmy pierwszą starożytność. Pomnik lwa z IV wieku przed naszą erą. Ten słynny posąg, znany jako lew z Amfipolis, został odtworzony z fragmentów rzeźby nagrobnej odkopanej w pobliżu Nigryty. Amfipolis to miejsce starożytnych wykopalisk z kilkoma ciekawymi ponoć obiektami, ale nas już interesowała kolejna, położona kilkanaście kilometrów dalej miejscówka na plaży Asprowalta. Tak jakbyśmy sobie wymarzyli. Staliśmy pośród palm, z tylnego okna widzieliśmy morze, więc niecierpliwie czekaliśmy na jutrzejszy wschód słońca. Trochę pokręciliśmy się po plaży i odpoczywaliśmy, zrzucając z siebie trudy podróży. Kolejny dzień mijał pod znakiem lenistwa. Można by go zatytułować Szczęśliwi emeryci pod palmami. Weekendowe słońce nas rozpieszczało, bawiąc się z chmurami w berka. Morze szumiało. Ogólnie klimat wydawał się wołać, że tu tylko żyć, nie umierać. Dzień zaskoczył nas istym teatrem światła od świtu do nocy. Zniecierpliwiona doczekałam wschodu słońca. Obserwowałam go z tylnego okna sypialni, lekko tylko podnosząc głowę znad poduszki. Obudziło mnie niebo, ledwo muśnięte błękitem, a nad linią gór pas jakby tęczy w odcieniach różu, zakończony białą smugą mgły i ponownie odbity na błękicie. Kiedy po chwili ponownie podniosłam głowę, na tle ciemnych gór pojawiło się krwawo złote słońce. Pomiędzy liśćmi palmi wyglądało nieziemsko zjawiskowo. Tego dnia towarzyszyło nam przez cały dzień. Szybko nas nieco podsmażyło, mimo że nie leżeliśmy plackiem na plaży. Ja odbyłam długi spacer po plaży, zachwycając się jej skarbami. Kamieniami, muszlami, kawałkami patyków i drewienek uformowanych przez wodę jakby ręką artysty. Zainaugurowałam moją zbieracką fobię, wracając z pełnymi kieszeniami i garściami. Wieczorny spacer też nie był pozbawiony euforii i kolejnych zdobyczy. Podziwialiśmy to, co rosło wokół nas w naturze, choć niektóre rośliny znaliśmy z naszych domowych doniczek. Tu przybierały jednak znacznie większe rozmiary. Jeszcze raz powtórzył się spektakl świateł nad morzem. Zachód słońca był za naszymi plecami, ale przed nami srebrzysto-błękitne morze i biało-różowa, a czasem brzosowa mgła, gdzieś głęboko skrywająca tajemnicę świętej góry Athos. Trudno się nie dziwić temu, co potrafi wymyśleć natura. Asprowalta pokazała się nam cicha i wyludniona. W sezonie gwarna pełna turystów. Hotele, pensjonaty ożywają, plaża się zaludnia, uruchamiają lokale teraz puste. W trakcie spaceru naszą uwagę zwrócił kompleks budynków na zboczu wzgórza, w którym odznaczała się piękna architektonicznie bryła kościoła. To kościół Agia Lydia, a ośrodek to ortodoksyjne bractwo misyjne świętej Lidii. Organizacja założona przez grupę studentek pod przewodnictwem Teofilosa Zisapoulosa w 1965 roku. Ich celem jest głoszenie prawdy Ewangelii w kraju i za granicą. Ośrodek piękny, ale bractwo trąci trochę sektą. To ich sprawa. My udamy Greka. Halki diki. Zakończył się nasz weekend w Asprowalcie. I lecimy na podbój Halki diki. Półwysep z trzema charakterystycznymi palcami przypominającymi trójząb Posejdona. Od wschodu licząc to tajemniczy i mistyczny Atos, dzika i rajska Sitonia oraz turystyczna i rozrywkowa Kassandra. Znakomitą część Atos zajmuje teokratyczna republika odgrodzona od reszty granicą, którą mogą przekroczyć tylko mężczyźni po okazaniu specjalnej wizy, która ma ważność tylko 3 dni. Liczba osób jest też ograniczona, a ich wizyta musi mieć charakter religijny i nie wolno mieć ze sobą sprzętu fotograficznego. Pierwsze monastyry na urwiska skalne powstawały tu w X wieku. Do dziś jest ich tu 40. Surowe reguły życia mnichów zabraniają obecności kobiet, a także samic ssaków. Zakaz ten wprowadzono w 1060 roku. Kobiety mogą oglądać monastyry jedynie ze statków wycieczkowych, które muszą jednak utrzymywać odległość 500 metrów od brzegu. Nad tym wszystkim wznosi się w pełni majestatu na wysokość 2033 metry nad poziomem morza najwyższy szczyt Chalkidiki, Święta Góra Athos, przy dobrej pogodzie widoczna aż z Salonik. Środkowy palec to Sitonia, położona między zatokami Toroneos i Sigitikos, najbardziej malowniczy z półwyspów, otoczony pięknymi piaszczystymi plażami, zielonymi wzgórzami, porośniętymi lasami piniowymi i oliwnymi gajami. Tu czeka na turystów setki pensjonatów i hoteli, a mimo to wciąż zachowuje swój dziki charakter. Kassandra jest najbardziej zagospodarowanym półwyspem. Tu skupia się najbardziej rozwinięta infrastruktura turystyczna. Nie bez znaczenia jest też położenie najbliżej Salonik, skąd prowadzi wygodna autostrada. My przed rozpoczęciem penetracji Sitonii udajemy się do Lidla celem uzupełnienia zapasów. Są to nasze pierwsze zakupy w Grecji, więc ciekawi, jak wygląda ten znany nam sieciowy sklep w tym kraju. Niby ta sama sieć. Zaopatrzenie jednak jakby skromniejsze w asortymencie i przeważają miejscowe greckie produkty. Sporo nabiału, koziego i owczego, różnorodne sery feta, greckie jogurty i kefir o wspaniałym smaku, trochę bardziej regionalne pieczywo. Tu kupuję też moją ulubioną grecką herbatę z gnojnika. To wszystko nas zachwyca, będzie co jeść i porównywać smaki z naszymi. Na pierwszy rzut stwierdzamy, że nabiał kozi i owczy ma tu zupełnie inny, bardziej łagodny smak niż u nas i bez większego problemu da się go zaakceptować w jadłospisie. Do tego warzywa o prawdziwym zapachu i wyrazistym smaku, a wszystko przyprawione miejscową oliwą i ziołami. Szybko przypada nam do gustu sałata grecka przyrządzana na sposób grecki, czyli grubo krojone warzywa mocno okraszone oliwą i oregano, a na wierzchu gruby plaster sera feta ozdobiony ziołami i oliwą. I żadnej zieleniny, którą nasi restauratorzy rekompensują koszt prawdziwych pomidorów, ogórków i papryki. W większości używa się tu oliwek różowych i z pestkami. Zaopatrzeni w co trzeba, ruszyliśmy krętą drogą na południe wzdłuż wschodniego wybrzeża, oglądając w oddali tajemniczego Atosa. W dole zmieniały się zatoczki i plaże, niesamowite kolory i przejrzystość wody i cały czas zakręty i górki i zakręty. Tu chyba nigdzie nie ma prostych dróg. Meta naszego dzisiejszego etapu to plaża Azapiko. Trochę skomplikowany dojazd oraz wjazd na plażę, ale udaje się znaleźć odpowiednie miejsce na postój. Plaża jest dzika w pełnym tego słowa znaczeniu, a z racji na utrudniony dostęp ludzi tu niewiele. W sezonie jest miejscem odpoczynku dla naturystów. Nie posiada dostępnej infrastruktury w postaci pryszniców, toalet, a wodę można przynieść z wybudowanego na pobliskiej skale kościółka, zadając sobie niemało trudu z dostaniem się na wzgórze. Stoimy dwa kroki od piaszczystej plaży z drobnym żwirkiem i niesamowitymi muszlami. Zatoczka otoczona zielonymi górami, klifami, a po drugiej stronie majaczy brzeg Kasandry. Pierwsze namierzyły nas psy, zwabione zapachem pyrkającego na ogniu gulaszu na jutrzejszy obiad. Dostały trochę kaszy z sosem i nie opuszczały nas już do rana. Wieczorem odwiedziło nas stado kóz i owiec z pobliskiego gospodarstwa. Martwiło tylko słońce, które schowało się za chmury. Następnego ranka deszcz wygonił nas z Azapiko. Z żalem opuszczaliśmy to miejsce w deszczu, choć Chalkidiki będziemy wspominać sympatycznie dzięki wczorajszej wiosennej i ciepłej aurze. Zatrzymaliśmy się jeszcze na chwilę w Nikiti, niewielkim miasteczku u wylotu Sitoni. Spacer między deszczem, który będzie nam towarzyszył cały dzień. Kawa, mała przekąska w pastiserii, pierwsze magnesy zakupione i można udać się w dalszą drogę. Grecja kontynentalna. Objeżdżając Saloniki, wjechaliśmy na wybrzeże Grecji kontynentalnej i osiedliśmy niedaleko na plaży Makrygialos. Dojazd jak zwykle przysporzył nieco problemów z powodu zamkniętej drogi dojazdowej i niezbyt jasno wytyczonego i oznakowanego objazdu, a dodatkowo sprawę utrudniał ulewny deszcz. Odczekaliśmy, by nieco zelżał i jeszcze zdążyliśmy na spacer w kierunku wykapalisk antycznego miasta Pydna. Miasto to w czasach antycznych pełniło ważną rolę. W historii zapisało się wielką bitwą pomiędzy wojskami macedońskimi dowodzonymi przez króla Perseusza a armią rzymską Emiliusza Paulusa w 168 roku przed naszą erą. Lepiej wyszkolona i lepiej uzbrojona armia rzymska zadała druzgocącą klęskę Macedończykom i przesądziła o upadku Grecji. Miasto egzystowało jeszcze do XIV wieku, kiedy to mieszkańcy opuścili je, osiedlając się w głębi kraju. Widoczne do dziś pozostałości pochodzą z czasów bizantyjskich, widoczne są zza ogrodzenia. Pewnie poza sezonem wejście nie jest możliwe. W okolicy odkopano dwa groby macedońskie z cennymi znaleziskami. Oprócz nekropolii znaleziono też piec do wypalania ceramiki oraz pensjonat z łazienką. Nasza eksploracja w wykopalisk zakończyła się wykonaniem kilku zdjęć ponad ogrodzeniem na dowód, że chcieliśmy. Po spacerze pozostała nam szybka noc i w nogi. Porzuciliśmy zamiar odwiedzenia niedalekiej fabryki soli i błot solnych. Nawet możliwość spotkania flamingów nas nie zachęciła. Uciekaliśmy w poszukiwaniu słońca i ciepła. Żeby jednak zaspokoić moją potrzebę zwiedzania, zatrzymaliśmy się po drodze w Platamonas. Tu znajduje się tajemniczy tunel kolejowy oraz ruiny Zamku Krzyżowców. Linię kolejową wybudowano tu w 1915 roku. Na początku lat 2000 została zmodernizowana i tunel zamknięto. Kilka lat temu ktoś wpadł na pomysł zaaranżowania tam kawiarni i beach baru, dokonując artystycznego połączenia współczesności i historii. Kawiarnie wybudowano wprost na torach, które widać przez szklaną posadzkę, a cały budynek imituje wagony z bardzo ciekawą, nowoczesną aranżacją wnętrza. Część tunelu dostępna jest do przejścia, ale poza tym nie ma tam nic. W kawiarni wspaniała kawka podana w przepięknej porcelanie firmowej. Z tarasu piękny widok na Morze Egejskie. Zaopatrzeni w energię ruszyliśmy na podbój zamku. W górę szliśmy piechotą, co była wyczynem nie lada. Zamek wybudowano w XI wieku w czasie wypraw krzyżowych i miał strzec szlaku w kierunku Salonik. W dziejach przechodził z rąk do rąk, władali nim Wenecjanie i Turcy, by ostatecznie popaść w ruinę. Zamek był wzorcowym przykładem architektury fortyfikacyjnej. Zachowały się mury obronne i wieloboczna wieża, fragment zabudowań mieszkalnych, gospodarczych oraz czynna cerkiew. Dla zwiedzających jest to bardzo miły spacer, nawet w upalne dni, gdyż większość terenu porośnięta jest drzewami figowymi, które dają cień. Z góry rozciąga się przepiękny widok na Riwierę Olimpijską. Wiosna okazała się łaskawa na czas zwiedzania, racząc nas przyjemną temperaturą i słoneczkiem, choć nie na długo. Droga na południe wiozła przez wąwóz Tempe, więc mimo wielu zakrętów i sporych wzniesień do pokonania, okoliczne krajobrazy ukazywały swoje wyjątkowe piękno. W tym miejscu rzeka Pinio zwija się między stromymi, porośniętymi gęsto roślinnością zboczami Olimpu i Ossy. W starożytności wierzono, że wody Tempe oczyszczają splamionych zbrodnią. Wśród nich był Apollo, zabójca strażnika wyroczni delfickiej. To tutaj nimfa Dafne, uciekając przed Apollinem, została zamieniona w drzewo laurowe. Niegdyś stała tu świątynia Apollina, dziś jest mała cerkiew Agia Paraksewi. Niestety miejsce, gdzie można zejść do świątyni, jest słabo oznakowane, albo my nie umieliśmy go znaleźć, więc całą dolinę przemierzaliśmy samochodem. Do Damastas dojechaliśmy już w deszczu, ale to nie przeszkodziło nam na kąpieli w naturalnym, ciepłym jeziorku z niemożliwie krystaliczną wodą, ale z kamienistym i obleśnie śliskim dnem. Nasz proces moczenia znacznie się wydłużył, gdyż spotkaliśmy polskich kierowców chłodni, przewożących leki. Jeden z nich pochodził z Rzeszowa, więc Polaków rozmowy zawładnęły naszym czasem. Parking okazał się dość ruchliwy, ale podróż i kąpiel dały znać o sobie, więc przespaliśmy ją bez problemu. Nawet nie słyszeliśmy pracujących w nocy agregatów chłodni. Zmorzył nas zasłużony sen. Termopile. Następny dzień zaczął się kąpielą poranną i następnej już nie było. Poruszyliśmy w dalszą drogę. Kilka kilometrów od Damasty leżą Termopile. Te słynne Termopile, gdzie Leonidas ze swymi 299 wojownikami stanął naprzeciw przeważającej liczebnie armii Xerxesa, a stało się to za sprawą pasterza, który zdradził Persom przejście przez wąwóz. Miejsce bitwy upamiętnione zostało pomnikiem z białego marmuru. Główną jego część stanowi dumny posąg Leonidasa z włócznią skierowaną w stronę przesmyku między górami, gdzie na kamieniu wyryto napis: „Przechodniu, powiedz Sparcie, że leżymy tutaj wierni jej prawom”. Na pomniku zaś wyryto słowa króla Sparty do króla Persów: „Przyjdź i weź”. Posągi po obu stronach władcy personifikują rzekę Eurotas i góry Tajger. Wokół pomnika zasadzone 299 cyprysów na cześć 299 wojowników spartańskich. W pobliżu pomnika otwarto Centrum Informacji Historycznej, gdzie można obejrzeć parę eksponatów związanych z bitwą, zakupić pamiątki, zrobić serwis albo napić się kawy. Termopile wzięły swą nazwę od źródła, które zapoczątkowuje gorący strumień z wodospadem. Niegdyś był tu zakład wodoleczniczy, lecz dziś miejsce znane przez kierowców i kamperowców, bo koczują nad brzegami, zażywając uzdrawiających kąpieli. Gęste, ciemne chmury i padający deszcz zniechęcały do dłuższego pobytu, więc robiliśmy szybkie selfie z Leonidasem, pognali do Centrum Informacji Historycznej po magnesy i dalej w drogę ku Koryntowi. Znowu przedzieramy się przez szczyty Parnasu i Paterasu, ocieramy się o podnóża Geranei, poganiani przez chmury i deszcz. Docieramy do kanału korynckiego, a przynajmniej tak mówiła nawigacja. Parkujemy na nabrzeżu i wysiadamy zdziwieni, może nawet nieco rozgoryczeni, bo to nie ten kanał widywaliśmy na zdjęciach i jakiś nie ten most. Panowie technicznie oceniają, co to za urządzenie. Okazało się, że jest to submersible bridge, czyli most zatapialny. W momencie, gdy musi przepłynąć jakaś jednostka, most przy pomocy specjalnego mechanizmu zostaje opuszczony do wody, po czym z powrotem wraca na swoje miejsce. Zwykle przy takiej procedurze na brzegu pojawiają się rybacy chętni na ryby, które zostają wyłowione przez ten sprytny mostek. Ruch tu nie jest duży, dlatego nawigacja wybrała tę trasę, a ponieważ most ma udźwig tylko do 3 ton, więc choćby z tego powodu nasze pojazdy tędy nie mogły przejechać. Szybka korekta trasy i po krótkiej chwili jesteśmy tu, gdzie chcieliśmy. Ale czy tak do końca o tym marzyliśmy? Parking pełen autokarów, wszędzie tłumy ludzi. Kwitnie handel i gastronomia. Staramy się znaleźć w tej sytuacji. Oglądamy most i przyległe obiekty. Robimy zdjęcia, małe zakupy pamiątek i wreszcie coś greckiego na talerzach. Jagnięce kefty z frytkami i cacykami. Kanał Koryński. Kanał Koryński przecina przesmyk koryński, oddzielając Peloponez od części kontynentalnej, czyniąc z niego właściwie wyspę, a nie półwysep. Ma 8 metrów głębokości, 78 metrów od lustra wody do góry, wysokość ścian. Trochę ponad 6 km długości, 21 do 24 metrów szerokości i oszczędza żeglarzom 200 mil morskich podróży wokół półwyspu. Półwysep z lądem łączą w tym miejscu trzy mosty konwencjonalne, dwa zwodzone i jeden kolejowy. Stworzenie możliwości skrócenia drogi morskiej przez ten przesmyk interesowało już starożytnych. Wtedy zaczynano myśleć o sposobach przekopania tego skalistego fragmentu, ale trudności naturalne przerastały możliwości techniczne. Dla skrócenia drogi morskiej zbudowano kamienną rampę, po której przeciągano statki na specjalnych wozach. Ten system transportu przetrwał do XIII wieku. Cesarz Neron podjął pomysł przekopania przesmyku, wbił nawet pierwszą srebrną łopatę pod budowę i nakazał 7000 niewolników kopać kanał pod dyktando swoich inżynierów, którzy dokonali pomiarów i wytyczyli plan budowy. Wkrótce cesarz zmarł, a żaden z jego następców nie kontynuował tego dzieła. Dopiero rozwój techniki pod koniec XIX wieku pozwolił na powrót do tego pomysłu. Podjęli się go dwaj węgierscy inżynierowie, którzy z dużym powodzeniem wykorzystali obliczenia starożytnych kolegów z czasów Nerona. Prace napotykały na różne trudności techniczne i finansowe. Ostatecznie kanał oddano do użytku w 1894 roku. Krótka historia eksploatacji obfitowała w różne wydarzenia mające na celu zniszczenie kanału, zwłaszcza podczas działań wojennych. Wycofujący się Niemcy w 1944 roku zniszczyli go. Ponownego otwarcia dokonano w 1948 roku. Gabaryty dzisiejszych statków nie pozwalają na przepłynięcie kanału. Tą drogą udają się przeważnie jachty, ale stanowi ono wielką atrakcję turystyczną. Peloponez. Przejechaliśmy na Peloponez w nadziei, że w końcu tu znajdziemy greckie słońce i temperaturę. Tego dnia pozostało nam znaleźć naszą miejscówkę na noc i to nie obyło się bez niespodzianek. Droga znowu okazała się problematyczna. Mała wioska miała wąskie uliczki i w dodatku obstawione w okolicy cerkwi przez samochody wiernych. Gdy udało nam się pokonać tę trudność, na naszej drodze stanęła następna. Stroma, wąska droga niemal nad przepaścią, w której przejazd znowu uruchomił mantrę, oby tylko nikt nie jechał w przeciwną stronę. Ta mantra pozostała w naszej świadomości przez całą noc i nawet deszcz jej nie przebił. Aczkolwiek miejscówka, choć to tylko utwardzony parking z tabliczką zakaz kamperowania, okazała się urokliwa. Wąziutki pas kamienistej plaży w otoczeniu gór z niesamowitym widokiem na Zatokę Koryńską. Nostalgii tego obrazka dopełniały malutkie łodzie rybackie na brzegu. Wieczorem obserwowaliśmy światła po drugiej stronie zatoki, a rankiem wdychaliśmy wspaniały zapach pini pobudzony nocnym deszczem. Ranek obudził nas słońcem, więc wstąpiła nadzieja, że może to był dobry pomysł porzucić grecką rivierę i szukać ciepła na Peloponezie. Tego dnia czekała nas długa droga na południe, ponad 200 km szczytami i dolinami gór Parnas, Tajket, przez Argos, Trypolis i Spartę. Nieprzerwane kilometry zakrętów i podjazdów. Zdawało się, że chyba nigdy nie zjedziemy w dół. Owszem, widoki za oknami nie do opisania. Ale zmęczeni nie mieliśmy ochoty na zwiedzanie czegokolwiek po drodze. W końcu w całej Grecji za jednym zamachem nie zobaczymy. Coś musi zostać na następny raz. Po południu dojechaliśmy do plaży Pozas, zwanej też jako Bozas. Miejsce piękne, plaża piaszczysta, urocza zatoczka. Stoimy wśród tamaryszkowców przy tawernie, która oferuje serwis kampera w zamian za posiłek. Teraz jednak czynna jest tylko w weekend. Tu spotkaliśmy, a właściwie zaprosili nas, Marzena i Bogdan z Ostrowca, więc całe popołudnie minęło na rozmowach i wymianie doświadczeń, a wieczorem przenieśliśmy rozmowy do tawerny, gdzie zjedliśmy smażonego dorsza bakalału z sosem czosnkowym, sałatą grecką i cacykami. I tak do późnej nocy, która po raz pierwszy była ciepła i niosła upojny zapach gajów pomarańczowych. A tych doświadczyliśmy jeszcze w namacalny sposób, bo dostaliśmy od sąsiadującej Holenderki całą wielką skrzynkę pomarańczy. Zamierzaliśmy pozostać tu co najmniej przez weekend, który zapowiadał się ciepło i słonecznie. Najbliższe dni spędziliśmy jak przystało na emerytów. Luzik, bluzik, słońce, plaża, kotki, liski, winko, serki. Tak upłynął weekend. Znajomi opuścili miejsce, zostaliśmy sami, plus czarny kot z niesamowicie zielonymi oczami i ochotą na pieszczoty oraz dwa lisy. Czekaliśmy na nowych przybyszy i nie trwało to długo. We wtorek spragnieni nieco cywilizacji i dla uzupełnienia zapasów udaliśmy się w poszukiwaniu sklepu do oddalonej o 4 km Plitry. Ta nadmorska miejscowość z malowniczą plażą i mariną, wodami idealnymi do nurkowania, pływania i wędkowania. Dla amatorów nurkowania wody Zatoki Ksili skrywają wrak kutra torpedowego zatopionego tu w czasie II wojny światowej. Na przeciwnym brzegu zatoki widoczna jest tradycyjna zabudowa wsi Karavostasi. Na tę chwilę Plitra wiała pustkami, chociaż sądząc po ilości restauracji, kawiarni oraz ilości przygotowanych miejsc przy stolikach, w sezonie musi to być dość oblegana miejscowość. Pospacerowaliśmy trochę w tą jedną ulicą do portu, wypiliśmy kawkę w towarzystwie kotów, zrobili małe zakupy, bo trzeba je było nieść. I wróciliśmy do naszej plaży drogą wśród gajów pomarańczowych i oliwnych, podziwiając zapach kwitnących drzewek i postęp prac przy plantacjach. Biorąc pod uwagę, że Grecy więcej czasu spędzają w kawiarniach niż przy pracy, a mają zrobione co trzeba. No to taki przykład udawania Greka. Nie robią, a mają zrobione. Wieczorem zauroczył nas zachód słońca, jak zwykle w ferii barw. W wieczornym spacerze po plaży towarzyszył mi tym razem kot, łasząc się do nóg przy każdym kroku. Było ciepło, ale wiał dość mocny wiatr. Wprawdzie pranie wyschło świetnie, ale istniała obawa, że ten wiatr coś nawieje. I tak się stało, bo następnego dnia poranek nie wyglądał ciekawie. Aby nie tracić czasu, wybraliśmy na cel dzisiejszego spaceru drugie, położone nieopodal miasteczko Papadianika. Droga wiodła tak jak wczoraj wśród gajów pomarańczowych i oliwkowych, niemal tych samych, choć trochę skręciliśmy w inną stronę. Miasteczko wyglądało na nieco większe. Centralną część stanowiła spora cerkiew, która z przyległym do niej terenem była głównym rondem w mieście. Pozostałe uliczki kręte i górzyste. Chłoniemy klimat. Knajpki pełne, sami mężczyźni piją kawę, piwo, mocniejsze trunki, głośno rozmawiając. Robimy zakupy, bo sklepików kilka do wyboru. Wracamy tą samą drogą. Reszta dnia upływa na lizaniu ran po wyczerpującym spacerze. Monemfazja. Wypoczęci i spragnieni dalszych przygód ruszyliśmy na przeciwległy brzeg lądu do wyczekiwanego przeze mnie punktu wyprawy, czyli odwiedzenia Monemfazji. Ten etap był wyjątkowo krótki, ale wyjątkowo bogaty w emocje i wrażenia. Wyczekiwałam tego momentu i od pierwszego rzutu okiem nie zawiodłam się. Wjeżdżając do miasta widać w oddali wyspę z charakterystyczną płaską na szczycie skałą i nic więcej. Właściwe historyczne miasto wciśnięte jest po przeciwnej stronie góry w jej zbocze i pnie się od poziomu morza na sam szczyt. Zbudowane zostało według typowego dla tej części Europy schematu obronnego. Pierwszy krąg to dolne miasto, drugi górne miasto i górująca nad wszystkim cytadela. Każda część stanowiła odrębny, zamknięty fragment, otoczony murami z jedną tylko bramą obsadzoną osobnym regimentem. Stanowiło to dobry do obrony przed wrogiem system. Po zdobyciu dolnego miasta obrona przenosiła się do górnego, a w ostateczności do mocno ufortyfikowanej cytadeli. Miasto położone na wyspie, do której wiedzie jedna droga, niegdyś drewniana, 14-łukowa konstrukcja z mostem zwodzonym, dziś most betonowy. Stąd jej nazwa, od słów mone i emwazja, czyli pojedyncze przejście. Gdy miastem władali Wenecjanie, korzystali z nazwy Malwazja, od nazwy popularnego winnego szczepu i wina, z którego handlu słynęła. Początki miasta sięgają VI wieku i powstało jako bezpieczna twierdza broniąca mieszkańców przed mnożącymi się najeźdźcami. Pierwsza osada powstała na szczycie góry wysokiej na około 200 metrów, szerokiej na 500 metrów i długiej na 1,5 kilometra. Od powstania do XV wieku była własnością Bizancjum i rozwinęła się w jeden z najważniejszych portów i ośrodków handlowych Cesarstwa Wschodniorzymskiego. Mieszkańcy otrzymali wiele przywilejów handlowych. Znani byli z obrotu winem, malmsej, oliwą, jedwabiem oraz naturalnym barwnikiem czerwonym o nazwie kermes. Wysoką pozycję w mieście cieszyli się rzemieślnicy, garncarze i kamieniarze zajmujący się budową domów z kamienia. Nie omijali tej twierdzy także piraci. W szczytowym okresie rozwoju Monewazję zamieszkiwało około 60 tysięcy mieszkańców, zamieszkujących liczne, niezbyt wielkie domostwa. W trakcie dwukrotnego panowania Turków Osmańskich w XVI i XVII oraz XVIII i XIX wieku zabytkowe kościoły przekształcono w meczety, a miasto gospodarczo podupadło. Stulecia wojen i najazdów odcisnęły piętno na wyglądzie miasta. Do dzisiejszych czasów zachowała się zabudowa dolnego miasta, a górne wraz z cytadelą pozostało ruiną, z wyjątkiem monumentalnej bramy i kościoła Hagia Sofia. Przejeżdżamy przez most i parkujemy nasze wozy na nabrzeżu. Naszym oczom ukazuje się piękny żaglowiec zakotwiczony niedaleko mariny. Do bramy miasta musimy dojść drogą lekko pod górę. Podziwiamy piękno stromego zbocza oraz jego oryginalnej roślinności, zabudowania hotelu Lazaret przypominające nieco meksykańską haciendę nie tylko z powodu kształtu i koloru budynków, ale też roślin wokół nich, głównie wielkich opuncji. Mniej więcej w połowie drogi napotykamy mały cmentarz pełen oryginalnych grobów z białego marmuru. W ścianie maleńkie drzwi do kaplicy, niestety zamkniętej. Naszą uwagę przykuwa krzaczek fioletowo kwitnących drobnych kwiatuszków wyrastających z muru przy kamiennych odrzwiach. Powoli docieramy do bramy. Obok przy ulicy robotnicy ładują na końskie juki cement i inne materiały budowlane, po czym koniki posłusznie przy dźwiękach dzwonków zawieszonych na uprzęży zmierzają w kierunku bramy, sprytnie ją pokonując. Brama ma kształt zbliżony do odwróconego Z. W każdym bądź razie trzeba pokonać dwa zakręty. W bramie znajdują się nisze z półkami wypełnione towarami, zapewne dla restauracji, bo widać zgrzewki z wodą mineralną. Samochody dowożą je do bramy, a dalszą drogę do odbiorcy pokonują na specjalnych taczkach. Podobnie rzecz ma się na przykład ze śmieciami. Jak potem zauważamy, manewrowanie tymi taczkami po kostkach brukowych, wąskich i zatłoczonych turystami uliczek jest nie lada wyczynem. Wciskamy się tuż za końskimi zadami i naszym oczom ukazuje się przepiękna, malownicza, niczym z fantastycznych obrazów uliczka wybrukowana kamieniami z donicami pełnymi zielonych roślin na tle szarych, łososiowych i żółtych ścian kamieniczek. Jest to tak zapierający dech w piersi widok, że trudno oprzeć się okrzykowi zachwytu. To jest mój wyśniony klimacik. Niemal pędzę tą uliczką, ciekawa co będzie dalej. Po obu stronach mijam sklepiki z cudownymi towarami i knajpki o tej porze jeszcze puste. Na parapetach doniczki z kwiatami, a wśród nich władcy tego królestwa, koty różnej maści. Im dalej, tym piękniej. Pstrykam zdjęcie za zdjęciem. Kamieniczka za kamieniczką, zaułek za zaułkiem. Dochodzimy jednak do kresu uliczki i odpoczywamy w kawiarence rozłożonej na skraju muru z cudownym widokiem na morze i na dachy budynków poniżej. Różnorodność architektoniczna wskazuje, że władali tu różni władcy. Ponoć w szczycie rozkwitu działało tu 27 obiektów religijnych wszystkich wyznań. Mijaliśmy kościoły w różnym stadium ruiny i z różnych epok. Podziwiamy to widoki, popijając kawę w towarzystwie kilku kotów oblegających mury i wolne krzesła. Obok nas po stoku pnie się mur z jedną bramą. Ciekawa idę tam, ale za murem dróżka prowadzi do starej latarni, a nie jak spodziewałam się do górnego miasta. W drodze powrotnej przebiegam dolnymi uliczkami, aby znowu wbiec za ułkami na tę główną. Powoli wracamy. Gdzieś po drodze znajduję strzałkę wskazującą wejście do górnego miasta, ale coraz więcej ludzi przepycha się obok, a w górze widać trochę rozwiedrzoną młodzież próbującą zrzucać kamienie na dół. Nie mam ochoty spotkać się z nimi, więc rezygnuję z wyprawy na szczyt w zamian za pobuszowanie po sklepikach, takich jak uwielbiam. Nie zważając na moich towarzyszy, oddaję się uwielbianej penetracji półek z wyrobami rękodzielniczymi. Kupiłam kilka drobnych pamiątek, magnesy i prawdziwą bluzkę greczynki z Indii. Z pewną dozą niedosytu opuszczam to baśniowe miejsce, będąc pewną, że muszę tu jeszcze wrócić. Na nocny postój wybraliśmy marinę, gdzie parkowało już kilka kamperów, ale znalazło się miejsce dla nas. Tak jak w Starym Mieście mieliśmy szczęście być pierwsi, tak i tutaj nam się to udało, bo wkrótce chętni na postój odjeżdżali z braku miejsca. Jemy jakiś obiad i biegniemy zobaczyć nową część miasta. Jakże większość nadmorskich miasteczek widać przygotowania do sezonu, ale jeszcze jest pustawo. Liczne restauracje czekają na gości, oferując swoje oryginalne dania. Szybko wróciliśmy do kamperów, znęceni smakiem wina, które kupiliśmy. Niestety smak nie przypadł nam do gustu, było czerwone i dość ciężkie, za to przekonało nas do kolejnego spaceru. Skoro znaleźliśmy się na parkingu po drugiej stronie mostu, to dlaczego nie skoczyć na górę jeszcze raz? Nawet nie zauważyliśmy, kiedy przekroczyliśmy bramę i ponownie znaleźliśmy się w wąskiej uliczce pełnej kolorów, zapachów, smaków i ludzi. Skąpanej w półmroku, rozświetlonej delikatnym światłem dobiegającym z czynnych jeszcze knajpek, z rozleniwionymi kotami na parapetach i schodach. Znowu wpadłam w wir biegania po zaułkach i robienia zdjęć. Tym razem skręcałam nieco z głównej ulicy na boki, bo tam kryły się prawdziwe cuda. Te zamieszkałe, te opuszczone i te zrujnowane. A wszystkie pełne zieleni, kwiatów sadzonych tu z rozmysłem lub zupełnie dzikich, niemniej jednak mających swój pomysł na naturalny design. W średniowiecznej kamieniczce zjedliśmy lody ręcznej roboty, spoglądając ponad dachami na odpływający majestatycznie żaglowiec. Uliczki i zaułki powoli tonęły w mroku, z knajpek dochodził gwar, a my kończyliśmy nasz wieczorny, romantyczny spacer. Momentami czułam się, jakby czas cofnął się kilkaset lat i można było spokojnie żyć, nie martwiąc się o nic. Potem wracaliśmy drogą w dół, brzegiem szumiącego morza i podziwialiśmy światła na lądzie. Zmęczeni trudami dnia zapadliśmy w głęboki sen. Plaża Kokinia. Rano pożegnaliśmy Monemwasję. Z drogi spoglądaliśmy na oddalającą się wyspę z wciśniętym w jej zagłębienie miasteczkiem. Zmierzaliśmy do Agios Phokas, malowniczo położonej kapliczki przycmentarnej na maleńkim klifie połączonym z lądem groblą. Niestety konfiguracja drogi nie pozwoliła na swobodny skręt naszym obszernym wozem, a przez bardzo długi odcinek pasa, którym jechaliśmy, nie było miejsca, aby zawrócić. Tęsknie spojrzeliśmy w dół, na biały kościółek na tle zielonego klifu i szmaragdowego morza i pognaliśmy dalej szeroką szosą zobaczyć Neapoli. Ten nadmorski kurort opustoszały przed sezonem, jest miejscem wypadowym na piękną ponoć i lubianą wyspę Elafonisos. Zaparkowaliśmy na nabrzeżu, przeszliśmy parę uliczek, zrobili po drodze zakupy i wrócili. Miasto nie wywarło na nas szczególnego wrażenia. A może my trafiliśmy w mało atrakcyjne rejony? Wracamy z powrotem na północ przez znane nam Plitre i Papadianikę, kierując się do następnej na szlaku miejscówki. Plitre omijamy bokiem, podziwiając widziane już zabudowania na zboczu. Przez Papadianikę przeciskamy się na tak zwane żyletki, czyli milimetry od ścian i rynien pomiędzy zaparkowanymi samochodami a kopanymi rowami. Chłopcy w barze biją brawo przy okrzykach uznania, ale nie pomyśleli o przestawieniu samochodów zaparkowanych po grecku, czyli byle jak. Po prostu udali Greka. Podziwiamy krajobrazy górsko-nadmorskie. Pojawiały się skały, klify w rdzawo-czerwonym kolorze, gęsto porośnięte roślinnością, tworząc niesamowite wrażenie. Na plażę Kokinia wjeżdżamy wprost z drogi, więc to chyba jeden z najłatwiejszych dojazdów. W pierwszej chwili nie robi ona na nas dobrego wrażenia, ale decydujemy się tu zostać. Wydaje się być zagospodarowana. Jest nawet beach bar, choć strasznie zaśmiecona. Zbieramy śmieci wokół kamperu, żeby było trochę przyjemniej wyjść. Jak na greckie warunki plaża jest stosunkowo rozległa. Widok wokół idylliczny. Morze przejrzyste i płytkie, a co najważniejsze dla mnie, to pełna muszli wszelkiego rodzaju. Tu znalazłam mój najpiękniejszy okaz muszli i tu powstały moje pamiątki z Grecji, czyli coś w rodzaju muszlowych dzwonków wietrznych. Ponoć amatorzy nurkowania znajdują w wodach Zatoki Lakońskiej pozostałości zatopionego podczas trzęsienia ziemi miasta. Zostaliśmy na Kokinii 3 dni, cały weekend. Dni były słoneczne, więc emeryci ponownie wdrożyli swój plan nic nie robienia. Poza plażingiem, spacerkami dla rozrywki i podtrzymania kondycji oraz obserwowania zachodów słońca. W piątek wybraliśmy się do tawerny położonej nieopodal. Zjedliśmy tam typową kolację grecką z suwlakami, sałatą grecką, tzatzykami i miejscowym winem. Jedzenie było smaczne i świeże, mimo że byliśmy jedynymi gośćmi tego wieczoru. W sobotę i w niedzielę zadziałał beach bar na plaży. Miał nawet jakiś klientów, nie bardzo wiadomo skąd, bo w zasięgu wzroku domostw nie było. Wybraliśmy się na popołudniową kawę, ale okazało się, że espresso podają tylko rano, więc zadowoliliśmy się kawą grecką i frapą. Niedzielny poranek dostaliśmy espresso i frappe, które, jak się okazało, przyrządzana jest w bardzo specyficzny sposób. Barmanka wsypała do kubka kawę rozpuszczalną, wlała wodę prosto z kranu i zmiksowała do uzyskania piany. Po czym dodała parę kostek lodu i uzupełniła wodą z kranu. Smakowała nawet nie tak źle, biorąc pod uwagę, że jestem amatorem raczej łagodnej kawy. Ale dodała nam pewności, że możemy bez problemu używać wodę dostępną w plażowych kranach, skoro w gastronomii podają ją klientom. Chociaż, czy jest tu jakiś sanepid? A może w tej sprawie też udają Greka? W sumie można powiedzieć, że to był w pełni grecki weekend, jakiego można się spodziewać w tych stronach. Jedynym minusem był fakt, iż próbowano wybudować tu marinę. Wybetonowany basen był jednak zamulony i wiatr niósł nieznośny zapach zgniłych roślin i brudnej wody. Trochę też dzięki temu mieliśmy w zasadzie plażę tylko dla nas, bo większość amatorów dzikiej miejscówki szybko uciekała. 2 razy dziennie była swego rodzaju rozrywka, bo zmotoryzowani pasterze i psy przeganiali stadko kóz i owiec, więc było się z czego pośmiać, obserwując te lalunie biegnące jakby na szpileczkach z pełnymi siatami między nogami. Ot, taka dodatkowa atrakcja i to całkiem za darmo. Mistra. 3 dni resetu i chillowania minęło i nawet nie wiedzieliśmy, że czeka nas kolejny dzień pełen wrażeń i mega emocji. Na cel obraliśmy Kalamatę. Ale żeby nie było tak prosto, wynalazłam na googlowej mapie coś takiego jak Mistra. A ponieważ, jak wynikało z mapy, jest ona na drodze ze Sparty do Kalamaty i to tej krótszej drodze, więc dlaczego nie zahaczyć o taką gratkę? W najbliższym Lidlu uzupełniliśmy zapasy i pofrunęli w stronę Sparty. W niewielkiej odległości od miasta Leonidasa wjechaliśmy w klimatyczne miasteczko Mistra. Szkoda tylko, że nie było jak się zatrzymać, bo centrum nad wyraz ciasne na jeden, a co dopiero na dwa kampery. Dalej, jak to w Grecji, droga pnie się w górę ostrymi winklami, nielitościwie wąsko i kręto. Mijamy dolny parking kompleksu archeologicznego, skręt na Kalamatę, zadowoleni, że po drodze, i dojeżdżamy do górnego parkingu Acropolis and Fortification Castle of Mistra. To cały ogromny kompleks budowli, rozciągający się na stromym zboczu wschodniej strony gór Taygeth, z górującym na szczycie zamkiem. Ten zespół architektoniczny został wpisany na listę UNESCO i jest najlepiej zachowanym miastem bizantyjskim na świecie. Założone zostało w początkach XIII wieku po zdobyciu Konstantynopola podczas czwartej krucjaty krzyżowców. Na szczycie góry powstał zamek zbudowany w stylu zachodnioeuropejskim przez księcia Achai, który miał zapewnić kontrolę nad doliną i bezpieczeństwo przed powracającymi z krucjaty Frankami, łupiącymi i niszczącymi, co tylko się dało w ówczesnym Bizancjum. Poniżej zamku rozwinęło się miasto, które do połowy XIII wieku szybko rozkwitało i przyciągało coraz więcej ludzi. Kiedy wróciło do rąk Bizancjum, w XIV wieku cesarz utworzył tu stolicę despotatu Morei i poniżej zamku stanął ogromny zespół pałacowy. Despota znaczy władca. W tych czasach zanotowano niebywały rozkwit miasta. Korzystało ono z dobrodziejstw żyznych okolicznych pól, gajów oliwnych, winnic i plantacji morwy. Rzemieślnicy żydowcy produkowali jedwab i zajmowali się tkactwem. Rzeką Ewrotas spławiano tu towary do portów. Sława miasta przyciągała także filozofów i myślicieli oraz artystów. Upadek Konstantynopola spowodował zmianę władców w Mistrze. Najpierw przeszła w ręce Wenecjan, by w końcu trafić pod panowanie Turków osmańskich. Od tej pory zaczął się upadek miasta. Jako pierwsi opuścili je przedstawiciele bogatych rodów. Kościoły przekształcono w meczety. W pałacu despotów zamieszkał pasza. Ostateczny upadek Mistry spowodowały dwa greckie zrywy narodowe w 1770 roku i w 1821. Mimo że Grecy wyparli muzułmanów, miasto straciło swoje znaczenie. Grecki król Otton I zdecydował o wskrzeszeniu nowożytnej Sparty, a do jej budowy użyto materiały z rozbiórki zabudowy Mistry, oszczędzając kościoły jako miejsca kultu. Ludność Mistry przenosiła się do nowego miasta. Ostatni mieszkańcy wyprowadzili się w 1953 roku, gdy wpisano ją na listę UNESCO. Pozostały jedynie mniszki z monastyru Pantanasa. Obecnie na terenie kompleksu prowadzone są prace restauratorskie, odbudowano w całości Pałac Despotów, wiele kościołów zostało zabezpieczonych przed dalszym niszczeniem. Z niemałym trudem zaparkowaliśmy nasze domy na skąpym parkingu i podążyli do bramy miasta. Tam oczywiście kasa. Niestety, nie zmieściłam się w grupie seniorów, którzy płacili za bilet 6 euro i musiałam wziąć bilet normalny za 12 euro. Nie wiem, czy był to powód do radości, czy nie, ale skoro zapłaciłam tyle, to zdecydowałam się za tyle pozwiedzać. I chociaż reszta załogi nie podjęła trudu wspinania się na zamek, ja pognałam jak sarna po śliskich, kamiennych schodkach i na dodatek w siąpiącym deszczu. Zamek to już w zasadzie ruina i trzeba mieć dużo wyobraźni, żeby zobaczyć tu jego potęgę. Ale widoki z murów były niesamowite. Z jednej strony dolina z widocznymi miejscowościami, a z drugiej dzikie góry, przełęcze i doliny porośnięte zielonym, zdawało się miękkim dywanem. Stojąc wysoko na skraju muru, oddychałam pełną piersią, chłonąc te cuda i czułam się jak bizantyjska księżniczka. Nie zważałam na moich towarzyszy podróży. Postąpiłam egoistycznie i zdecydowałam się na zejście po zabudowanymi resztkami sławy bizantyjskiej i chwały osmańskiej z boczu do dolnego parkingu. Szłam wąskimi uliczkami, a może raczej ich pozostałościami, wśród domostw porośniętych wiosenną roślinnością z kolorowymi, pachnącymi kwiatami, bluszczem i powojem. Jedynymi budynkami, gdzie można było wejść do środka, były kościoły z resztkami polichromii na ścianach z fantastycznymi rozwiązaniami architektonicznymi. Spośród szarych kamieni ścian i zielonych zawojów w bluszczu wyłaniały się mistrzowskie w formie i czerwone w kolorze dachy. Domy bogatszych mieszczan wyróżniały małe wieżyczki, okrągłe lub kwadratowe. Byłam nieziemsko oczarowana tym klimatem i pięknem, ale czas deptał mi po piętach i czekała reszta załogi. Nie zobaczyłam nawet połowy tego, co tam jest do zobaczenia. Wyobraźnia dokończyła dzieła. Wyszłam nieco niepocieszona, zostawiając niedokończone zwiedzanie na następny raz. Prosto w ramiona mojego rycerza w białym kamperze, który porwał mnie ku kalamacie szlakiem pełnym niespodzianek i pułapek. Początkowo droga jak każda w Grecji i widoki niesamowite jak wszędzie w Grecji. Wiele razy już je opisywałam, no może szkoda słów. Prawda jest jedna. Musieliśmy przedostać się na drugą pasmę Taygetu. Jako dodatkowa atrakcja na naszej drodze pojawiły się nawisy skalne, tworzące coś na kształt tuneli. Istniała więc obawa, czy nasz dach przejedzie tę pułapkę bez szkody. Do objechania był obszar tajemniczo nazywany Agios Ioannis. Agios Georgios Perioki Lada Carveliou Artemisias Dimou Kalamatas. Tej zawiłości nie udało mi się dotąd rozszyfrować, ale było to coś w rodzaju parku krajobrazowego, bo nie mieści się on w spisie parków narodowych. Już mieliśmy wjechać w ten tajemniczy teren, gdy na naszej drodze pojawił się znak i tablica informująca, że droga jest zamknięta. Strzałka wskazywała kierunek objazdu. Pierwsze metry nie zapowiadały nic groźnego, ale niedługo okazało się, że jelita po skręcie kiszek są bardziej proste niż trakt przed nami. Trasa transfogaraska czy droga troli, którą już kiedyś pokonywaliśmy, to tak zwane małe miki. Szosa, a raczej ścieżka, była wprawdzie asfaltowa, ale dokładnie na szerokość naszego kampera. W dodatku tak powyginana, że na każdym kroku każde z naszych kół było w innej pozycji i na innej wysokości. Przejeżdżaliśmy przez wioski i gdyby w tym czasie ktoś nieopatrznie otworzył drzwi domu, to byśmy je zabrali ze sobą. Podjeżdżając pod balkony, modliliśmy się, żeby na drodze nie było kamienia albo jakiegoś wzgórka, bo nasz dach zostałby pod balkonem. W głowie cały czas powtarzana mantra, żeby tylko ktoś nie jechał z naprzeciwka. Owszem, pojawił się taki pojazd, ale był to skuter, a jego kierowca z pełnym uśmiechem na twarzy złapał się za czoło, tak oględnie mówiąc, bo wiadomo, co taki gest znaczy. A co najgorsze, to trzeba było jechać do przodu, bo z tej drogi nie było odwrotu. Nawet na największym placu wioski nie mieliśmy szans zawrócić naszą bawarką. I tak przez 38 kilometrów, które miały chyba po milion metrów, tak się dłużyły. Odetchnęliśmy pełną piersią, gdy zobaczyliśmy w oddali majaczące zabudowania kalamaty i skrawki błękitnej wody z Zatoki Meseńskiej. Metą dzisiejszego etapu miała być plaża Bołka, kilka kilometrów za Mesyną. Objechaliśmy kalamatę bokiem i wjechaliśmy na drogę ku Mesynie. Wtedy pojawiło się wahanie. Czy nasi towarzysze podróży bezpiecznie przyjechali na miejsce, bo jechali sami jakiś czas przed nami? I czy będą czekać w wyznaczonej miejscówce? Serce podchodziło mi do gardła, gdy dojeżdżaliśmy do umówionego miejsca, ale cała adrenalina opadła, gdy okazało się, że szczęśliwie dotarli tu niewiele wcześniej przed nami. Początkowo bułka nie zrobiła na nas wrażenia. Może zepsuła je napotkana tu para niemiecka swoim egoistycznym zachowaniem. Jedynie widok za okna na światła po drugiej stronie zatoki i śpiew cykad wynagrodził wszystko. Najbardziej niepowtarzalny dzień naszej podróży zmierzał ku końcowi. Emocje dawały znać o sobie jeszcze następnego dnia, które spędziliśmy na pełnym resecie, spacerując po plaży i okolicy, podglądając, jak tubylcy przygotowują się do sezonu. Po południu pojawił się deszcz i parę grzmotów. Kalamata. Od następnego ranka grzało słońce. Gdy z kraju przychodziły wiadomości, że jest zimno, pada i są powodzie. Ten dzień w założeniach był poświęcony na zakupy w Kalamacie. Oczywiście chodziło o to, z czego słynie Grecja. Oliwa, oliwki, chałwa, wino. Przy pomocy nawigacji znaleźliśmy halę targową i chociaż nie był to dzień targowy, parę stałych sklepów było czynnych. Najpierw zrobiliśmy rekonesans. Co, gdzie, za ile. Po czym oddaliśmy się sieście przy kawie i słodkiej przekąsce. Miejsce było sympatyczne, przewiewne, bo zrobiło się dusznawo. Przy stolikach sami panowie, a nad stolikami śpiew ptaków. Dopytywałam się nawet, z jakiej płyty pochodził. Po krótkim odpoczynku, pełni energii, przystąpiliśmy do zakupów. Najpierw standardowo warzywa na sałatkę grecką, którą już robiłam jak Greczynka, czyli bez zieleniny, z grubo krojonymi warzywami, plastrem fety na wierzchu, posypanym oregano i polanym oliwą. Potem nabyliśmy spory kawał macedońskiej chałwy z migdałami. Na końcu poszliśmy do stoiska po oliwę. Tak, planowana była tylko oliwa. A tam sympatyczny chłopak tak profesjonalnie podszedł do procesu sprzedaży, że miała być tylko oliwa. A w efekcie wyszłam z oliwą, oliwkami, winem, alkoholem zwanym masticha, ziołami, miodem i głową pełną różnych informacji i smakami po degustacji właściwie wszystkiego, co kupowałam. A i jeszcze mały suwenir w postaci magnesu. No, były też zdjęcia. Dla odreagowania po zakupach obejrzeliśmy pobliską cerkiew z pięknymi ikonami i świeczkami w intencji naszego swata. Potem jeszcze próbowaliśmy musaki i objedzeni wróciliśmy na bołkę. Do końca dnia oddaliśmy się relaksowi, odpoczynkowi i liczeniu budżetu po zakupach. Jeszcze jeden dzień pełen relaksu. Cudów tu nie ma, ale jakoś nie chce nam się opuszczać bołki. Sobota minęła spokojnie i w poważnym nastroju. Odpoczywaliśmy, łącząc się w bólu z naszą rodziną w Polsce, zwłaszcza z zięciem Marcinem po śmierci jego ojca. Tego dnia nawet aura przybrała poważny nastrój wysokimi falami, mgłą i brakiem słońca. Był to 30. dzień naszej podróży, od wyjazdu z domu. Nasi towarzysze postanowili zakończyć grecką przygodę i zaczynają podróż powrotną. My jeszcze mamy ochotę na plądrowanie Grecji, choć z domu przyszło pytanie, czy mamy zamiar kiedyś wrócić. Zwracamy się ku północy, ale zachodnim brzegiem Peloponezu. Elea i Tibulisi. Celem kolejnego etapu jest Elea. Za Messyną oglądamy rzymskie łaźnie z II wieku naszej ery. Ruiny ukryte w starym gaju oliwnym należały prawdopodobnie do starożytnego miasta Touria. Do dzisiejszego etapu podróży nie mamy zbyt daleko, więc szybko dojeżdżamy. Stacjonujemy w lesie piniowym. Za wydmą jest spora plaża i rozciągają się szeroko wody Zatoki Kiparyjskiej. Pod ogromnymi, rozłożystymi drzewami widać ślady długiego bytowania. Urządzono ogródki, zagródki, niemal pomieszczenia mieszkalne z przemyślną infrastrukturą domową, a wszystko na wybrukowanych kamieniami z plaży podłogach. Pogoda nie sprzyja plażowaniu ani spacerom. Po południu pada deszcz i grzmi. Siedzimy w kamperze i po obiedzie odpoczywamy przy kieliszeczku mastichy. Wieczorem spacerujemy po okolicy. Rano na pobudkę pełną piersią wdychaliśmy piękny zapach piniowego lasu, pomieszany z zapachem kwitnących oleandrów. Bez spinki zjedliśmy nasze ulubione greckie śniadanie, czyli Greek salad, i szykowaliśmy się do odjazdu, gdy zapukała do nas kobieta z zapytaniem, czy nie chcemy kupić oliwy. Byliśmy już wprawdzie po zakupach, ale skusiłam się zobaczyć jej towar. W bagażniku samochodu miała wszelkiego rodzaju produkty wyprodukowane lub wyhodowane w jej gospodarstwie. Oliwę, pastę z oliwek, suszone pomidory w oliwie, różnego rodzaju przetwory z oliwek, owoców, wino, miód, sery, jajka, warzywa, pomarańcze. Była świetnie przygotowana. Proponowała do degustacji wiele produktów. Czyste łyżeczki w jednym słoiku, brudne w drugim. I kult foliowych reklamówek. Ale co było zaskakujące w tym wszystkim, to fakt, że porozumiewała się poprawną angielszczyzną. Kupiłam u niej parę rzeczy, ale co wspominamy, to smak sera feta, chyba najlepszy, jaki jedliśmy w Grecji. Kilka kilometrów od Elea jest miejscowość, miejsce, Tbilisi się nazywa, a w nim magiczny dom, pilnowany przez siedzące przy stolikach manekiny w ciekawych stylizacjach. Jest to coś na kształt muzeum. W izbie zgromadzono wiele historycznych przedmiotów z minionych epok. W drzwiach wisi skrzynka z prośbą o zapłatę 1 euro za fotografowanie wystawy. Trochę to śmieszne, trochę makabryczne. Wygląda jak jakaś apokalipsa zombie. Popatrzyliśmy trochę, pośmiali się, zrobili parę zdjęć. W ogrodzie zachwyciło nas drzewo, po którym leżały gigantyczne cytryny. Pojechaliśmy dalej. Za Zacharo skręciliśmy do Kajafas. Miejsce to dziwne, bo szukając Kajafas Thermal Springs mamy cały opis tego zalet tego wodnego ośrodka rehabilitacyjnego, a w efekcie jest on od jakiegoś czasu zamknięty. Niemniej jednak z miejscem tym wiążą się mityczne i nie tylko legendy. Dojeżdżamy do wschodniego brzegu jeziora, nad którym wznoszą się wysoko klify góry Lapita. A w nich są dwie jaskinie, Nimf Anigrides, skąd bije źródło leczniczej wody ze związkami siarki i wieloma minerałami, oraz drugie, Nimf Geranio Andro, skąd bije źródło wody pitnej. Według mitycznych legend był to kurort bogów olimpijskich, a centaur Chiron leczył tu rany zadane mu przez Herkulesa. Nieco późniejsza legenda mówi o kapłanie Kajfaszu, którego statek osiadł na mieliźnie, gdy uciekał z płonącego Rzymu i który poszedł obmyć się do źródła, zostawiając w nim zapach swej duszy skalanej zadanym Chrystusowi cierpieniem. Parkujemy przy wąskiej odnodze jeziora, a w niej pływające żółwie. Śmieszne maluchy, gdy się podeszło do brzegu, szybko przebierały w wodzie tymi swoimi łapiętami, aby wychylić łebek z nad wody, jakby chciały coś powiedzieć albo na coś czekały. W angielskim jest takie powiedzenie so cute, więc one takie właśnie były. Woda miała szmaragdowy kolor, a była krystalicznie czysta i przezroczysta, więc te żółwiki było widać doskonale. Na drugim brzegu cała rodzinka wygrzewała się w słońcu, siedząc sobie na patyku. My szukaliśmy jednak osławionego miejsca do kąpieli. Znaleźliśmy grotę za ogrodzeniem, które trzeba było pokonać przechodząc przez bramę, wyciętymi dziurami na kształt drabiny. To taki właśnie kolejny przykład udawania Greka. Ośrodek zamknięty, ale wszyscy chodzą się kąpać. Mało tego, ma sławę międzynarodową, bo bywają w nim cudzoziemcy z różnych krajów. Woda jest kryształowo-szmaragdowa, śmierdzi siarką, a z dna ohydnie obślizgłego odrywają się kawałki ni to glonów, ni to błota. Jedna z kobiet cały czas smarowała sobie tym błotem twarz. Jakoś przeżyłam i tę kąpiel. Woda w sumie była przyjemna, ale dotyk tego dna okropny. Pływanie utrudniały mi założone na nogi kroksy, ale bez nich za skarbem bym tam nie weszła. Z groty wywabił nas deszcz i to dość rzęsisty. W drodze do miejscówki zatrzymaliśmy się w Pyrgos. Pyrgos i Arkoudi. Miała to być idylliczna grecka zabudowa w kolorach białym i niebieskim, ale okazało się, że to inny Pyrgos. W Grecji jest kilka miejscowości o tej nazwie, ale nie zniechęciło to nas do spaceru. W najbliższym barze zjedliśmy wreszcie grecką pitę. W drożdżowym placku zawinięty szaszłyk, warzywa, tzatziki i frytki. I to całe dobro za całe 5 euro, dwie porcje. Ruszyliśmy na poszukiwanie centrum. Co lepsze, sklepy były zamknięte. Wiadomo, siesta, ale było już po 17 i nikt nie kwapił się z ich otwarciem. Eleganckie wystawy kusiły. Pospacerowaliśmy po czymś w rodzaju deptaku, zjedliśmy po porcji lodów dwukrotnie droższych od pity i wypiliśmy kawkę. Na miejscówkę jechaliśmy w strugach deszczu. Plaża Leventohori okazała się małą, klimatyczną plażą w zatoczce, piaszczysta, płaściutka i czyściutka. Piękno jej udało się zobaczyć w leniwie wstającym porannym słońcu. Pojechaliśmy dalej do miasteczka Arkoudi. Zdjęcia tego kurorciku pokazał nam Bogdan i chcieliśmy sprawdzić, czy rzeczywiście nie kłamał. Jest ono mocno wysuniętym na zachodnim cyplu pole Peloponezu. Na horyzoncie majaczył zarys wyspy Zakynthos. Malutka plaża, ale piasek jak puch, woda przejrzysta i dno piaszczyste. Część plaży zajęta przez hotelowe leżaki i parasole. A miasteczko rzeczywiście miniaturowe. Domki, w większości pensjonaty i hotele, ściśnięte jakby jeden na drugim na zboczu, ale bajecznie kolorowe. Chodzimy po uliczkach, błądzimy po zaułkach. Maleńkie sklepiki kuszą swoimi towarami. Wydałam w nich trochę kasy, ale wciąż miałam spory niedosyt, bo wzięłabym wszystko. Dzień był gorący, więc urządzamy siestę na dużym, pustym parkingu na skraju miasta. Decydujemy się zostać tu na noc, może dwie. Z parkingu do plaży jest kawałek, więc nie będziemy słyszeć szumu morza. Chyba po raz pierwszy od przybycia do Grecji. Późne popołudnie spędziliśmy na plaży. Spróbowałam wejść do wody. Miłe dno, czysta woda, ale tylko tyle. I choć słońce nie okazało się zbyt łaskawe, wieczorem był piękny zachód słońca. Wyjątkowo uroczy widok tych kolorowych domków oświetlonych złoto-czerwonym blaskiem zachodzącego słońca. Poranek okazał się upalny, więc sama poszłam na plażę. Czułam się jak w środku upalnego lata w cieniutkiej batystowej sukience i słomkowym kapeluszu, boso przemierzałam plażę brodząc w wodzie. Chyba najpiękniejszy spacer tego lata. Wróciłam do kampera przygotować obiad. Przez szpary w firankach obserwowaliśmy, jak na parkingu przeładowują arbuzy z przyczep do wielkiego tira. Nawet sami zaproponowali nam wielki, dojrzały owoc. Dostali za to mocnej kawy, a arbuz był wyjątkowo czerwony i wyjątkowo słodki. Potem był popołudniowy spacer, wieczorna, romantyczna kolacja w małej restauracyjce na brzegu morza, a właściwie jej taras był jakby zawieszony nad samą wodą. Siedzieliśmy na rustykalnym balkonie, raczyli się winem i przekąskami. Wzięliśmy ser saganaki, kulki z cukinii, ekstra dostaliśmy bruschettę z pomidorami, a na deser kawałek ciasta ucieranego, polanego syropem z kandyzowanymi owocami. A to wszystko okraszone było przepięknym spektaklem światła na niebie i w wodzie. W tej scenerii pożegnaliśmy urocze Arkoudi i wczesnym rankiem ruszyliśmy w stronę kontynentu. Jechaliśmy autostradą. Widoki były nadal piękne i kosztowne. Kilka przejazdów przez tunele. Wkrótce pożegnaliśmy także Pelopones i mostem w Patrze za niebagatelną kwotę 21 euro wróciliśmy na kontynent. Wybraliśmy ostatnią, jak nam się wydawało, miejscówkę nad morzem w Kato Wasiliki. Trudno powiedzieć, że była to plaża, ale staliśmy nad brzegiem morza. Krajobraz i okoliczności dość ciekawe. Niewielka miejscowość przygotowuje się na przyjęcie gości. Kilka tawern, łagodnie zagospodarowane nabrzeże. Wszędzie stosy leżaków czekają na amatorów słońca, którego jak na lekarstwo. Koty też znudzone oczekiwaniem i przygotowaniami. Po spacerze siedzieliśmy na zewnątrz i kontemplowaliśmy zachód słońca, które chowało się za górę za naszymi plecami, ale Patra po drugiej stronie zatoki była skąpana w jego promieniach. Czekaliśmy na iluminację mostu, ale się nie doczekaliśmy. Może znowu oglądaliśmy zdjęcia nie tego mostu? Meteory. Przemieściliśmy się w głąb lądu jakieś 280 km. Naszym celem były meteory, mistyczne klasztory zawieszone na skałach. Większość drogi przemierzyliśmy autostradą, jakieś ostatnie 40 km znaną nam konfiguracją góra-dół, zakręt w prawo, zakręt w lewo, tunel. Naszym oczom ukazywały się niebotyczne góry i niesamowite przepaści. Nagle wśród gór porośniętych drzewami wyłoniły się skały fantastycznych kształtów, a zbliżając się do granic Kalambaki, widać już było na skałach budynki monastyrów. Meteoros w greckim oznacza zawieszony w powietrzu lub środek nieba. Te 500-metrowe skały samotnie wystające z ziemi od zamierzchłych czasów stanowiły cel wędrówki mnichów w poszukiwaniu ciszy i spokoju do medytacji. Początkowo na swe siedziby adaptowali naturalne jaskinie czy zagłębienia skalne. Pierwszy monastyr, Wielki Meteor, powstał w XIV wieku. Potem powstawały następne, wszystkie w trudno dostępnych miejscach, aby zapewnić bezpieczeństwo przed mnożącymi się najazdami tureckimi, a także aby pielgrzymi mogli poświęcić się w drodze do zbawienia, niejednokrotnie tracąc życie. Dziś dostęp jest dość łatwy. Do każdego można dojechać, choć na sam szczyt trzeba wejść po kamiennych schodach. W szczycie rozkwitu działały tu 24 monastyry prawosławne. Dziś pozostało aktywnych 6. W przeciwieństwie do Athos funkcjonowały tu także klasztory kobiece. Kompleks w całości został wpisany na listę UNESCO. Meteory zawsze fascynowały ludzi, ale dopiero pod koniec XX wieku zdobyły największą popularność. Być może za sprawą ułatwień w dostępie, a być może za sprawą filmu Tylko dla Twoich oczu z Jamesem Bondem, który był kręcony w tej lokacji. Stało się to zarzewiem konfliktu mnichów z władzami, gdyż po wykorzystaniu terenu monastyrów odbyło się bez porozumienia z tutejszymi mnichami. Decyzję tę podjął biskup grecki za odpowiednią opłatę zapewne. Spór wygrali, ale mimo to część z nich przeniosła się na Athos. Formacje skalne zostały też wykorzystane w serialu Gra o Tron, ale była to tylko wizualizacja komputerowa. Było nie było, tysiące turystów codziennie odwiedza te miejsca, szukając w nich kolejnej atrakcji, bo o wyciszenie modlitewne w tych tłumach raczej ciężko. Klasztory były miejscem gromadzenia skarbów kultury greckiej oraz kultywowania greckiej tradycji. W okresie II wojny światowej wiele zbiorów zostało przeniesionych stąd w inne miejsca z obawy przed zniszczeniem w wyniku bombardowań. Do zwiedzenia dostępnych jest 6 klasztorów. My z uwagi na czas oraz siły fizyczne zdecydowaliśmy się zobaczyć klasztor świętego Stefana, gdyż do niego można spokojnie wejść po kładce, nie ma męczących schodów. Wzięliśmy też pod uwagę, że jest to jedyny klasztor, który ma przerwę w godzinach zwiedzania. Przeczytałam też, dosłownie, że dostęp do klasztoru możliwy jest tylko przez kładkę nad przepaścią. Lepsza już kładka niż schody, mimo że nad przepaścią jakoś damy radę. Szybko znaleźliśmy miejsce na parkingu przy drodze, nie zważając, że do klasztoru nawigacja wskazywała 750 metrów. Spokojnie dojdziemy. Ważne, że nasz kamper stoi w miarę bezpiecznie na tym górskim terenie. Na wprost mieliśmy widok na klasztor, który podziwialiśmy, posilając się przed wejściem, bo przerwa niedawno się zaczęła. Wypatrzyliśmy nawet tę kładkę nad przepaścią i snuliśmy scenariusze, jak będziemy robić zdjęcia, żeby mieć dowód, że byliśmy, a nie potracić przypadkiem aparatu. Wreszcie zdecydowaliśmy się, że podejdziemy, bo jak się przerwa skończy, to tłum może się rzucić do wejścia, więc idziemy. Parę metrów od postoju napotykamy tablicę informującą, że jest to klasztor Trójcy Świętej. Nie ma przerwy i jest czynny krócej. Trzeba było zejść w dół, a następnie wspiąć się schodkami na szczyt góry. Zdecydowaliśmy się, że jak tak, to pójdziemy. Trochę zasapani, bo było wyjątkowo duszno i miało się na burzę. Dobrnęliśmy do bramy. Zakupiliśmy bilet za 3 euro i weszli do środka. Klasztor ten powstał w XV wieku. Materiały do jego budowy gromadzono przez 70 lat, a sama budowa trwała 18 lat. Podczas okupacji zbiory klasztoru zostały doszczętnie splądrowane, a jego skarby utracone bezpowrotnie. Obecne pomieszczenia są ciasne, idealnie czyste. Maleńka, okrągła cerkiewka z cudownymi późno-bizantyjskimi freskami i złocistym ikonostasem. Wspaniałe drewniane sufity, pedantycznie wypielęgnowany ogród i same niesamowite widoki z góry. Klasztorem opiekuje się 3 mnichów, a ta kładka nad przepaścią okazała się liną do wciągania wagoniku towarowego. To najmniejszy z klasztorów, ale ma najbardziej olśniewające położenie patrząc od strony Kalambaki. Tu właśnie kręcono sceny z Jamesem Bondem. Zabudowania świętego Stefana były widoczne z góry, ale już sama powędrowałam ku tej kładce nad przepaścią. Kładka okazała się betonowym mostkiem, może 10 metrów długości. Ten klasztor jest klasztorem żeńskim. Widać było mniszki krzątające się przy obsłudze turystów i w sklepiku. One czuwały nad odbudową klasztoru po zbombardowaniu przez hitlerowców. Dzisiejsze zabudowania monastyru są rozległe i przestronne. Duży ogród zadbany i pachnący. Jest tu małe muzeum i przepięknej urody cerkiew z olśniewającymi freskami, ikonami oraz ogromnym żyrandolem. Z góry rozciąga się widok na równinę tesalską i góry Pindos. Mistyczne miejsce, ale przy gwarze turystów trudno tu o skupienie i wyciszenie. Zrobiłam małe zakupy w sklepiku i między kroplami deszczu wróciłam do kampera. Ale to nie był jeszcze koniec atrakcji na ten dzień. Wjeżdżając na górę zauważyliśmy po drodze Stillplatz przy Gasthausie Arsenis, więc postanowiliśmy tam stanąć na noc. Coś tam przekąsiliśmy i wykończeni kontemplowaliśmy dzisiejszy dzień. Wkrótce odwiedził nas właściciel tawerny z zaproszeniem na kolację przygotowaną przez jego mamę. Trzeba było zamówić, co chcieliśmy zjeść, a do wyboru było jak to w greckiej tawernie. Suflaki, sausages, Greek salad, tzatziki, patatas, small one or big one. Wiedzieliśmy, o co chodzi. Stoimy za darmo, ale właściciel musi na czymś zarobić. Nie byliśmy głodni, ale zamówiliśmy małą porcję i o umówionej godzinie poszliśmy do tawerny. Powitał nas pan Arsenis okrzykiem „Halo Polonia!”. Zaproponował napoje do picia i wskazał stolik. Wkrótce na naszym stole pojawiło się jedzenie smaczne i świeże, takie prosto od mamy, która z laseczką kręciła się po sali. Jej kondycja nie wskazywała, by mogła być autorką tych dań, ale reklama dźwignią handlu, więc udawaliśmy Greka, wierząc, że mama Arsenis to wszystko ugotowała. Na deser dostaliśmy po lodziku na patyku oraz mapę z okolicami meteorów i reklamą Gasthausu Arsenis. Na koniec pan dokonał obliczenia, skasowania należności za kolację i na rano obiecał jeszcze jedną niespodziankę od mamy. I obudził nas głośnym pukaniem i krzykiem „Halo Polonia!”, przynosząc w reklamówce jeszcze ciepły chleb owinięty w papier i obwarzanka z sezonem. Jednego. Miał 2 takie zestawy i wytłumaczył, pokazując poszczególne sztuki.
że this one for you, and this one for you, and this one for France, and this one for France.
Obok stał kamper z Francji. Widocznie jeszcze spali albo ukrywali się, bo polowałam chwilę na kogoś z nich, a jak już się ukazał ten Franz w piżamce, w paseczki, to uciekał przede mną, ale go dogoniłam. Wytłumaczyłam, o co chodzi. Nie wiem, czy zrozumiał, ale chleb wziął. W sumie jakby nie było, intencja pana Arsenisa, wyglądało to sympatycznie. A dla nas nie było zaskoczeniem, że jak stoisz na jego placu, to coś mu się jednak należy. Nie byliśmy głodni i mieli jeszcze świeży chleb na śniadanie, bo w rzeczywistości to chleba na śniadanie nie mielibyśmy. Także tego. I ma pana pamiątkę została, jakbyśmy jeszcze kiedyś chcieli dokończyć zwiedzanie meteoru. Wracamy do Polski. Po śniadaniu zjechaliśmy do Kalambaki na cotygodniowe zakupy w Lidlu. Chyba wszystkie kampery umówiły się tu na zakupy, bo nie było miejsca na parkingu. Większość miejsc parkingowych przy marketach jest zadaszona i nie mieściliśmy się w tej wysokości. Zatowarowani ruszyliśmy w dalszą drogę i choć wczoraj żegnaliśmy greckie morze, dziś znowu wylądowaliśmy nad morzem. Tym sposobem w Katerinie zatoczyliśmy koło wokół Grecji. Stanęliśmy blisko jednej z pierwszych miejscówek na plaży Tiamos, niedaleko Makrygialos, którą widzimy przez konary drzew. Oglądaliśmy po drodze Pydnasolt, te słone błota, które wcześniej ominęliśmy z powodu deszczu, ale nie zauroczyły nas. Baseny z zimną, słoną wodą i błoto w sumie dość suchawe. Plaża obok niby duża i piaszczysta, ale jakaś taka bez klimatu. W Tiamos plaża szeroka, piaszczysta, świeżo zbronowana, przy beach barze w starym samochodzie przygotowania do weekendu. Póki co siedzimy sami w towarzystwie nie wiadomo czy ich psów, bo między drzewami i krzewami ukryte domy i domki. Tęsknie spoglądamy na wody Zatoki Termajskiej, kontemplujemy naszą podróż, planując drogę powrotną do domu. Nasza wielka grecka przygoda dobiega końca. Jutro minie 30 dzień w Helladzie i zamknie się 5 tydzień poza domem. Małoplażowa pogoda sprawiła, że następnego dnia definitywnie żegnamy się z greckim morzem i Grecją. Autostradą zmierzamy ku granicy z Macedonią. Po krótkim postoju na granicy wjeżdżamy do kraju górzystego i zielonego, a im bardziej na północ, tym góry bardziej płaskie. Mijamy Skopje i robimy dłuższy postój kilkanaście kilometrów od Kumanowa. Chcemy dzisiaj przekroczyć granicę i zanocować gdzieś po drugiej stronie, tak aby bez spinki pokonać jutro Serbię i Węgry do Karcagu. Przejście pokonaliśmy bez problemu i znaleźliśmy miejsce na nocleg w najbliższym mieście Bujanowacz. Trochę wieczorem poprostowaliśmy kości, spacerując po okolicy. Mimo, że to środek miasta, noc minęła spokojnie. Rano poleciałam do piekarni, ale załapałam się na miejscowy targ. Trochę łyknęłam klimatu, bo to był trochę egzotyki i towarów rozmaitych źródło niewyczerpalne. Co kto miał brudnego w domu, rozłożył na ulicy. Naszej uwadze nie umknęły samochody wojskowe na ulicach, potem na autostradzie konwój karetek amerykańskich. Okazało się, że w pobliskim Kosowie doszło do rozruchów i byli ranni żołnierze NATO. Takie są Bałkany. Droga przez Serbię mijała szybko, autostrady nawet nie takie drogie. Był postój na odpoczynek, ale wkoło cisza i nie działo się nic groźnego, jak czasem opowiadają. Tuż przed granicą wjechaliśmy w komórkę burzową. Grzmotów nie słyszeliśmy, ale błyskawice się pojawiały i ściana wody przed szybą. Nawet ciężko było się gdzieś zatrzymać, bo pobocze na autostradzie pełnej tirów nie jest bezpieczne. W mgnieniu oka okoliczne pola zamieniały się w jeziora. Na granicę wjechaliśmy już po burzy, ale kolejka była bardzo długa i nie posuwała się szybko. Na jednej i na drugiej po półtorej godziny. Doczekaliśmy się i choć różne głosy chodziły, zwłaszcza o węgierskiej służbie granicznej i celnej, przejechaliśmy bez problemu. Nic nie sprawdzali. Zapytali tylko, czy mamy alkohol albo papierosy, a my nie pijący, nie palący, więc machnęli ręką i puścili. Niedaleko granicy spędziliśmy noc na parkingu z tirami, a rano szybko udali się do Karcagu. Wykupienie winiety nie gwarantuje spokojnej podróży, bo drogi nawet główne bywają krzywe i dziurawe. Dobrnęliśmy szczęśliwie do celu i pierwsze, co zrobiliśmy po zawiadomieniu oczekujących, że już jesteśmy bezpieczni w strefie zasięgu, to umoczenie dupek wzięła. Po tak długiej i wyczerpującej podróży przespaliśmy całe popołudnie. Oczywiście po długim, oczekiwanym langoszu zapitym piwem. Wieczorem znowu kąpiel, kolacyjka z zasłużoną lampką wina i długi sen do rana już bez żadnych ograniczeń. Rano happy birthday to my love, a potem życie według standardowego schematu, czyli rutynowe czynności przerywane kąpielą. Dzień zakończyliśmy sponsorowanymi lodami urodzinowymi i znów zatoczyliśmy krąg od urodzin do urodzin sponsorowanych. I tak lajtowo minęły kolejne dwa dni z określonym z góry harmonogramem, wolno z właściwą sobie nutą relaksu. Jeden z wieczorów spędziliśmy w towarzystwie Ewy i Piotra z Gdańska i to nawet wieczór wysokoprocentowy, ale jakoś trzeba było uczcić Dzień Dziecka. I tak dobiegła końca nasza długa przygoda. Wracamy do domu znanymi szlakami Węgier i Słowacji, autostradą, więc nudy i nudy. W Polsce powitał nas dzień słoneczny, ale mega chłodny. Chcieliśmy zawracać, ale póki co telemelada, mechriten epomeni fora. Do zobaczenia, Hellado. Do następnego razu. Podsumowanie. Na koniec dla podsumowania tych 6 tygodni zadałam sobie pytanie, jakie korzyści wyciągnęłam z tej podróży i czego mnie ta podróż nauczyła. Przede wszystkim zobaczyłam niemal w całej rozciągłości, szerokości i długości kolejny kraj, trochę inny, nieco egzotyczny. W kilku miejscach zostało moje serce z nadzieją, że kiedyś je ponownie odwiedzę. No moje serce znaczy. Góry i morze, morze i góry i łącznie 14 880 km linii brzegowej. Czyli z 14 000 km plaży do przejścia. To, co mnie zawsze kręciło, a tu było na wyciągnięcie ręki. Zachwycająca przyroda i kupy śmieci. Nie byłam przygotowana na tyle jelitkowych dróg, winkli i podjazdów, ale jestem pełna podziwu dla mojej choroby lokomocyjnej, że dawała radę. A to chyba dzięki emocjom towarzyszącym takim ekstremalnym przejazdom, które wzięły górę nad nudnościami, wymiotami i bólami głowy. Może to jest sposób? Jestem osobą grzebiącą w kulinariach, zwłaszcza jak jestem gdzieś pierwszy raz, to poszukuję nowych smaków. Miałam przygotowaną całą długą listę potraw, których chciałabym posmakować. Nie wiem, czy zrealizowała się połowa, bo generalnie rzadko jadaliśmy w restauracjach, a jeśli już, to zawsze było to samo. Suflaki, patatas, Greek salad, tzatziki i chleb. Zawsze z grubą, spieczoną skórką, czyli taki jak lubię. Było parę innych rzeczy, ale generalnie to nauczyłam się jeść oliwę, właśnie z tym przepysznym chlebem. Robię grzanki z chleba posmarowanego oliwą i usmażonego na patelni. Nie przeszkadzał mi kozi i owczy smak fety i nabiału, a kefir i jogurt miało wyjątkowy, cudowny, kremowy smak i konsystencję. Kilka litrów oliwy przywiozłam, ale ser czy jogurt nie dał się dłużej przechować. Nauczyłam się robić grecką sałatę po grecku, czyli duże kawały warzyw. Podobno Greczynki nie znają desek do krojenia i wszystko kroją w rękach. Polane oliwą, oliwki, na wierzchu gruby plaster fantastycznej fety posypany obficie suszonym oregano i polany oliwą. Zapach tych warzyw idzie za mną, ale na próżno szukać go w naszych sklepach. Oprócz oliwy przywiozłam zioła. Może chociaż one przybliżą nieco ten aromat. Przez cały czas podróży ograniczałam kontakt ze słodyczami, czasem jakieś małe przekąski, ale pochłonęliśmy spory kawał chałwy macedońskiej z migdałami. Nauczyłam się pić maleńką, parzoną po grecku w tygielku kawę i nie przeszkadza mi, że jest mocna i czarna. Jeszcze idzie za mną upojny zapach gajów pomarańczowych i lasów piniowych. Przywiozłam parę ciuchów i trochę biżuterii, które na długo będą mi przypominać o moich pierwszych greckich wakacjach. Przywiozłam 3 wiaderka muszli, w których słyszę szum greckiego morza. Ale najbardziej praktyczną inwestycją, jaką zrobiłam w Grecji, to zakup mieszanki orzeszków solonych w plastikowej beczułce. I nie o orzeszki tu chodzi, a o beczułkę, która idealnie wpasowała się w naszą kamperową muszlę i codziennie skrzętnie zapełniana i wylewana kilka razy pozwalała dwu, a może nawet trzykrotnie zmniejszyć częstotliwość opróżniania kasety. Koty w Grecji są z reguły leniwe. Dalekie podróże uczą wielu rzeczy, a częstokroć potrzeba jest matką wynalazków. A przy opróżnianiu takiego pojemnika z żółtym płynem zawsze można udać Greka, że to kwas z ogórków albo zwietrzałe piwo. Czego najbardziej brakowało? To chyba wygrzanych w słońcu owoców, chociaż nie brakowało pomarańczy i nie zawsze musieliśmy je kupować. Arbuz też nam się dodał. Cóż, podróż wiosną niesie takie braki. Co mnie najbardziej rozczarowało? Chyba pogoda. Nie oczekiwałam upałów, bo nie jestem ich fanką. Ale ciągnący się za nami deszcz i brak słońca to niekoniecznie grecki standard. Bywały dni upalne i słoneczne, bo złapaliśmy opaleniznę, która po powrocie budzi zdziwienie skąd. I wtedy trzeba udać Greka, że niby skąd. Ale tych deszczowych dni było sporo. Może taki czas, może taki klimat. Tego roku nigdzie wiosna nie jest łaskawa. A co za mnie zadziwiło? Łatwość nawiązywania kontaktów z Grekami i fakt, że w większości, nawet ze starszymi, można było swobodnie porozumieć się w języku angielskim. Czasem to wystarczył uśmiech i wszystko było wiadomo. Albo po prostu udać Greka. Bo o to właśnie cały czas chodziło, żeby udowodnić, co to znaczy udawać Greka.